Dzień dobry. Przed mikrofonem Anatol Jaśkowiec
i Michał Górski. Witamy w podcaście Mercator,
czyli z łaciny handlarz.
Razem będziemy Państwu opowiadać o problemach tego świata z perspektywy gospodarki, handlu i polityki.
Podcast jest realizowany jako projekt Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.
Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym podcaście wspólnie z Anatolem chcemy zastanowić się nad efektami sankcji nałożonych na Rosję. Do refleksji bardzo nas pobudził artykuł pana Richarda Connolly'ego, który został zamieszczony w kwietniowym Ekonomiście pod tytułem, który roboczo można przetłumaczyć jako Gospodarka Rosji może wytrzymać długą wojnę, ale nie bardziej intensywną. Główną tezą tego artykułu jest właśnie to. Rosja jest w stanie ekonomicznie znieść konsekwencje wojny długiej, ale nie może podnieść kosztów wojny bardziej intensywnej. Ja po lekturze artykułu mam takie wrażenie, że Federacja Rosyjska znakomicie znosi efekty sankcji. Jej gospodarka urosła w 2022 roku o 7%, czyli tyle co gospodarka francuska. To, jak autor pisze, rosyjska administracja może przypisać sobie 3 zwycięstwa. 1. Podtrzymała rozwój gospodarczy pomimo sankcji. 2. Dostarczyła rosyjskiemu wojsku rekrutów. 3. Dostarcza rosyjskiemu wojsku materiałów koniecznych do prowadzenia i podtrzymania inwazji w Ukrainie. Twoja wizja tej sytuacji jest równie pesymistyczna?
No właśnie moja jest zgoła odwrotna. Znaczy ten artykuł tak czy inaczej był też szeroko krytykowany w prasie i w innych poważanych dziennikach, jak chociażby Financial Times. Znaczy moja główna obserwacja jest taka, że wydźwięk tego artykułu, tak jak powiedziałeś, jest generalnie bardzo sceptyczny wobec sankcji, że tak jak powiedziałeś, że twoim zdaniem Rosja bardzo dobrze znosi skutki sankcji, nie ma większych problemów. Moim zdaniem to jest po prostu kontynuowanie medialnego clickbaitu, bo bardzo często możemy w internecie, w różnych gazetach, nawet bardzo dobrych dziennikach, to nawet w Politico to się zdarza, że no właśnie taki cały czas powtarzanie tego samego schematu. Tylko zawsze powtarzane są te same argumenty, że Rosja ma sposoby na skuteczne sposoby na obchodzenie sankcji, że nie wiem, że chociażby cały czas może sprzedawać swoje towary na inne rynki, że przekierowała swoje zasoby ropy do Indii chociażby, że SWIFT nie działa, ponieważ obchodzony jest przez chińskie różne możliwości transferów i to w zasadzie się wszystko pojawia w tym artykule. Jakby ja zauważyłem pewną strukturę tego artykułu, że autor podzielił go na 8 obszarów tematycznych. Przede wszystkim chodzi tu na sankcje na oligarchów, sankcje finansowe, sankcje eksportowe i importowe, kwestia problemu rosyjskiego budżetu, problemy z uzupełnieniem strat w uzbrojeniu, idące za tym problemy demograficzne Rosji i spadająca lub niespadająca właśnie jakość życia w Rosji. Że proponuję, żebyśmy przeanalizowali te argumenty idąc po kolei. Zaczynając od sankcji na oligarchów rosyjskich. On przede wszystkim podaje coś takiego, że swoją drogą cały artykuł jest usiany i wypchany danymi. Tylko moim zdaniem na przykład, mimo to, że jest bardzo dużo danych, to niekoniecznie ich interpretacja jest odpowiednia. Na przykład podaje, że w rzeczywistości faktycznie na Zachodzie zamrożono 100 miliardów dolarów wartości różnych inwestycji i różnych innych asetów rosyjskich oligarchów. Tylko, że co z tego, jeżeli to tylko kawałek, ponieważ łącznie oni posiadają 400 miliardów dolarów w całości. Dalej za tym idzie, że to w zasadzie nic nie sprawia, bo nie ma większego wpływu na rosyjskich oligarchów, bo jak pisze, sanctions perversely may pave the way for the creation of new generation of oligarchs, czyli mówi, że może w ogóle będzie tak, że w ogóle pojawi się nowa oligarchia. Nie wiem, moim zdaniem jest to naprawdę zbyt daleko idące. Z jednej strony mówię o tym, że wcale nie tak dużo pieniędzy zostało zatrzymanych, jakby zamrożonych, a z drugiej strony nagle twierdzi, że to pójdzie tak daleko, że będą nowi oligarchowie. Właśnie moim zdaniem fakt, że może mogą być nowi oligarchowie, ale to tylko znaczy, że to 100 miliardów dolarów, 1/4 zamrożenia wszystkich asetów, to są jednak ogromne pieniądze. A poza tym jeszcze inna sprawa, na przykład ja się kiedyś spotkałem z artykułem rosyjskiego, kremlowskiego analityka, który nie jest analitykiem medialnym, więc jest trochę może być trochę bardziej sceptyczny wobec tych poczynań Władimira Putina. On w ogóle wystawił taką tezę, to jest, się nazywał Iwan Timofiejew. On na przykład wysunął taką tezę, że sankcje i nałożone na oligarchów, czyli po prostu zamrożenie lub konfiskacja majątków oligarchów na Zachodzie, wręcz przeciw, więc dojdzie jedynie do tego, że zepchnie ich jeszcze bardziej w stronę Putina, że będą jeszcze bardziej od niego zależni. Nie wiem.
Ja uważam, że wiesz, kiedy mówisz o tym argumencie, który podnosi autor, otworzeniu się nowej grupy oligarchów, tak naprawdę on pokazuje, że po zachodnich koncernach, które jednak w dosyć dużej liczbie opuszczają Rosję, pozostaje bardzo duży majątek, który może zostać przejęty przez właśnie ponownie podnoszącą się falę przejęć majątku przez oligarchów. I to jest, to chyba jest ten mechanizm, który on chce ubrać w tezę o powstawaniu nowej oligarchii. Jeżeli zaś chodzi o tezę o tym, że sankcje wpychają oligarchów w ręce grupy trzymającej władzę na Kremlu, to prawdopodobnie trzeba się z tym zgodzić, ale trzeba też powiedzieć, że innego wyjścia nie ma. Jest bardzo trudno w takim systemie jak Rosja skłonić oligarchów do tego, żeby zaczęli oponować jawnie wobec systemu, ponieważ wszyscy wiemy, że własność w Rosji tak naprawdę jest im tylko przekazywana w zarząd. W każdej chwili może być poprzez symulowane czynności prawne po prostu przejęta i przekazana komuś innemu. Ci oligarchowie zostali pozbawieni możliwości oponowania w sposób systemowy. Także przy czym to też nie jest jakby funkcjonalne dla dyskusji, bo być może powstanie nowej grupy oligarchów nastąpi za jakiś czas, ale cały czas będzie to majątek, który jest tak naprawdę państwowy, a przekazany jakiemuś panu, żeby zarządzał i dzielił się z systemem dochodami. Chciałbym cię zapytać natomiast, jak widzisz kwestię tych argumentów, które odnoszą się po pierwsze do SWIFT-u, bo autor całkiem sensownie zauważa, że istnieją też inne systemy rozliczeń alternatywne do SWIFT-u i tutaj podaje chiński CHIPS. A poza tym państwa Zachodu uniemożliwiły dostęp do SWIFT-u tylko niektórym bankom, a na przykład Gazprom Bank ze względu na rozliczenia ropy i gazu, zakupów ropy i gazu, nadal pozostaje w systemie SWIFT. Drugą rzeczą, nad którą chciałbym się zastanowić, jest kwestia eksportu równoległego. To już podnosiliśmy w poprzednich podcastach. Administracja amerykańska cały czas wskazuje, że istnieje kilka państw, które gwałtownie zwiększyły swój import i jednocześnie gwałtownie zwiększyły swój eksport do Rosji. Tutaj W artykule mowa jest o Armenii i o Kazachstanie. Jakie argumenty do ciebie przemawiają?
Znaczy, ja przede wszystkim, zaczynając od tego Swiftu, no to tak, faktycznie jest tak, że tak jak podaje autor, że diametralnie wzrosły jakby płatności rozliczane w juanie, że Rosja po prostu skutecznie zwiększyła swój przepływ kapitału przez systemy chińskie, omijając SWIFT. Tylko że, jakby to powiedzieć, to nie jest takie proste. Dlatego że po pierwsze, wszyscy, mimo wszystko, jednak wszystkie szanujące się korporacje i firmy na Zachodzie cały czas będą chciały rozliczeń w dolarze. Chociażby dlatego, że on jest dużo bardziej pewny. Ten system oparty na dolarze istnieje już od wielu dekad. Poza tym, oczywiście Rosjanie, używając chińskiego systemu, dodatkowo zwiększają swoje marże, dodatkowo jeszcze bardziej zwiększają swoją zależność od chińskiej gospodarki, od tego, jak silny będzie yuan. Poza tym trzeba przypomnieć, że yuan nie jest dokładnie, tak dosłownie, taką wolną walutą, wolnorynkową. Cały czas jest bardzo mocno sterowany przez chiński rząd. A oprócz tego ten cały CIPS, czy CHIPS, jak go nazwałeś, on wymaga zatwierdzenia, przyklepania tej decyzji o wymianie waluty przez chiński rząd. W związku z tym niekoniecznie każdy zakup jest, czy jakikolwiek jakby przepływ kapitału przechodzący przez Chiny w tym systemie do Rosji będzie zaakceptowany. To tym bardziej jakby to jeszcze bardziej spycha Rosję w stronę Chin. To nie jest tak, że Rosja sobie nagle obchodzi bezkosztowo. Każde obejście, próba obejścia sankcji stwarza kolejne problemy. Bo trzeba pamiętać, że to Rosja jest w tej sytuacji, który prosi, tego, który prosi, więc ją to kosztuje. Więc cały czas będzie się coraz bardziej od innych uzależniać. Poza tym, jeżeli chodzi na przykład cały czas o kwestie transferów, to trzeba pamiętać, że też już to kiedyś o tym wspominaliśmy, ale to jednak jest bardzo ważna sprawa, że cały eksport rosyjskiej ropy, który płynie do Indii czy też Emiratów, głównie chodzi tu o Indie, faktycznie jest on ogromny i jest on już tam, teoretycznie powinien zastąpić rynki europejskie Rosji. Problem jest tylko taki, że Rosjanie dostają pieniądze za zapłatę za tą ropę w rupiach, a rupii nie da się przewalutować na ruble w żaden możliwy sposób, bo ogranicza to indyjskie prawo. Gazprom cały czas naciska indyjski rząd, żeby jednak to udostępnił, ale konsekwentnie opóźniają ten proces, odmawiają, więc no nie jest to tak piękne, jakby to też autor opisywał. I on co prawda delikatnie pisze, że some international transactions are also settled with difficulty in Indian rupees and Emirati dirhams. No fajnie, tylko właśnie trzeba jeszcze wspomnieć to, że with difficulties znaczy, że with severe difficulties. A w kwestii sankcji eksportowych, czyli tych, które są nałożone na rosyjski import, nasz eksport, sankcji eksportowych, one głównie były nałożone na towary dual use, na towary wysokiej technologii. Zresztą w samych dokumentach unijnych możemy zauważyć, że jest zapisane, że te sankcje były skonstruowane w taki sposób, żeby niekoniecznie uderzać w rosyjskie społeczeństwo jako takie, ale bardziej odcinać pazury kompleksami przemysłowo-zbrojeniowemu Rosji. I w zasadzie ten argument jest zupełnie pominięty, ten fakt jest zupełnie pominięty przez autora i on po prostu napisze, że Sankcje eksportowe również zawiodły i potem podaje fakt, że dużo firm tak naprawdę z Rosji się nie wycofało, co nie do końca jest argumentem, który w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie w kwestii sankcji eksportowych, bo w sankcjach eksportowych chodzi o to, że tak jak mówiłeś, że o eksporcie pośrednim, że bardzo dużo towarów faktycznie nie idzie bezpośrednio do Rosji, tylko idzie przez Armenię, Kazachstan. Prawo oczywiście zakazuje tego typu sprzedaży, tylko problem jest taki, że technicznie bardzo trudno jest wyśledzić, jeżeli na papierze eksportowym jest napisane, że dostawcą końcowym, że odbiorcą końcowym jest na przykład jakiś dystrybutor albo jakaś firma w Armenii, w Gruzji czy w Kazachstanie. Tylko że trzeba pamiętać, że zarówno Armenia, jak i Kazachstan jest w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i towary mogą przekraczać granicę z Rosją bez nawet granicy celnej. W związku z tym sprzedaż do Kazachstanu równa się sprzedażą de facto do Rosji. Tylko to oczywiście znowu zwiększa marże, znowu Europa też nie jest na to zupełnie ślepa, co jakby David O'Sullivan, czyli unijny sanctions envoy, już mówi, że się bardzo mocno przeglądają temu procederowi, zastanawiają się, jak go zaadresować. I poza tym, no okej, nawet jeżeli przechodzi częściowo ten eksport przez właśnie Azję Centralną, to nadal on najprawdopodobniej nie jest, nie może być taki jego wolumen, jakby mógł być normalnie bezpośrednio do Rosji. Tym bardziej, że te wszystkie mikroprocesory, półprzewodniki, których Rosja najbardziej potrzebuje i które były najbardziej sankcjonowane, też nie są sprzedawane bezpośrednio jako gotowy produkt, tylko na przykład w postaci pralki, że jakby wysoko high-endowej pralki, wysoko zaawansowanej pralki, która potem jest po prostu rozmontowywana na części, na składniki pierwsze, żeby zdobyć konkretne półprzewodniki, które będą ewentualnie potrzebne do wyprodukowania, do serwisowania jakiegoś samolotu, myśliwca rosyjskiego czy coś takiego.
W tym, co powiedziałeś, tak naprawdę kryje się afirmacja tezy naszego autora, ponieważ pokazuje, że sankcje działają w sposób mocno ograniczony, ponieważ jest szereg państw, które przy drobnym zabiegu administracyjnym, niezgodnym z prawem i przy tolerancji wyższych kosztów mogą tak naprawdę prowadzić eksport równoległy do Rosji. A bardzo smakowita historia o high-endowej pralce pokazuje, że bardzo trudno jest tak zaprojektować sankcje, żeby uderzały w kompleks przemysłowo-obronny, a jednocześnie nie utrudniały życia obywatelom, skoro to są to technologie tak ściśle powiązane. Zresztą oprócz pralki w artykule jest kolejny interesujący sposób na pozyskanie nowych podzespołów. Mianowicie w Rosji zaprzestano wydawania paszportów biometrycznych, żeby zaoszczędzić posiadane już rezerwy. A skoro jesteśmy przy uzbrojeniu, to autor, chyba jako jeden z pierwszych autorów, których czytałem, podaje informację, że do Rosji dociera amunicja chińska poprzez Białoruś, a z drugiej strony ten sam kompleks przemysłowo-obronny jest w stanie produkować nowe rakiety, ponieważ to wynika z numeracji tych resztek rakiet, które zostały przejęte przez Niemców po ostrzale. Jak ci się wydaje, czy istnieje sposób, żeby zatamować ten przepływ uzbrojenia do Rosji, czy to jest coś, z czym świat musi się liczyć, skoro nie wprowadza sankcji na eksport równoległy?
Myślę, że jakby nigdy żadna blokada w historii nie była w pełni szczelna, więc nawet jeżeli wszystkie kraje by stwierdziły, że jednak zaczną sankcjonować Rosję, to nigdy nie będzie to w pełni szczelne. No ale w tym wypadku to jest akurat bardzo trudne, bo żeby ograniczyć to w zupełności, no bo zawsze nawet jeżeli sprzedamy jakiś high-endowy produkt do chociażby Chin, to on potem może zostać znowu odsprzedany Rosji. Chociaż ostatnio Unia zaczęła także sankcjonować takie firmy, korporacje chińskie, które właśnie takiemu procederowi pośredniczyły. Niemniej w tym wypadku tak naprawdę wydaje mi się, że nie chodzi tu o zupełną blokadę, tylko o tyle, żeby Rosja nie była w stanie, no dokładnie tak jak ta teza artykułu jest, żeby nie była w stanie jeszcze bardziej zintensyfikować tej wojny. Że nigdy nie będziemy w stanie odciąć w 100% ich zasobów do tego, żeby produkować nowe rakiety, ale powiedzmy, że nawet, że zostały ograniczone do 20%, no to mogą produkować tylko rakiety, ale już nie są w stanie na przykład poświęcić tego, no chociażby na te paszporty biometryczne i samo to, że nie będą w stanie poświęcić na różne inne rzeczy właśnie, jak chociażby te paszporty, ale także czy czołgi nowe, które też wymagają dużej ilości, czy przemysł samochodowy, a chociażby to, że oszczędzają na mikrochipach w paszportach biometrycznych, jest tylko pokazaniem, że to faktycznie, że problem istnieje.
Anatol, jeżeli mówimy o Rosji, to wszyscy myślimy o ropie i gazie i autor naszego artykułu też tak myśli. Omawia osobno rynek gazu i ropy. Jeżeli chodzi o gaz, pokazuje, że ze względu na to, że gaz zaprzestał być kupowany przez państwa Unii Europejskiej, gaz wymaga bardzo szczególnej infrastruktury, która jest głównie budowana do handlu z Europą. Dlatego rynek gazu, a przynajmniej sprzedaż gazu przez Rosję powinien mocno spaść, natomiast jeżeli chodzi o ropę, ropa jest łatwiejsza w transporcie i przypomina, że w grudniu Unia Europejska wprowadziła zakaz importu ropy i jednocześnie nałożyła słynny price gap na ropę, która jest sprzedawana powyżej $60 za baryłkę. Przypomnijmy, chodzi o to, że każdy eksporter, każdy dostawca logistyki ma zabronione przez Unię Europejską i przez Stany Zjednoczone pomaganie w eksporcie rosyjskiej ropy, o ile ta cena ropy przekracza $60. Zostało to pomyślane w ten sposób, żeby jednocześnie nie skłonić Rosji do retorsji w postaci całkowitego zaniechania eksportu ropy, ale z drugiej strony narzucić taką kwotę, która nie będzie pozwalała na sprzedaży ropy bardzo korzystać rosyjskiemu budżetowi. Powiedz mi, czy przekonują cię argumenty naszego autora dotyczące właśnie tego mechanizmu price cap? Czy uważasz, że on się myli?
Znaczy, przede wszystkim co do price capu, jakby z takim hipotetycznym argumentem, że no, rosyjska ropa cały czas płynie, w związku z tym cały czas na niej zarabiają, no nie zgadzam się z tym, dlatego no, i zgadzam się po części z autorem właśnie w tym względzie, że no, ten mechanizm tego, że ropa, pomimo tego, że płynie, to nadal te zyski z tej ropy są tak minimalne, że nie są, że Rosja praktycznie na niej nie zarabia. Ona tylko co najwyżej sobie ona co najwyżej ma pieniądze na to, żeby dalej ją wydobywać, na to, żeby nie zbankrutować. I teraz może pojawić się kontrargument, no ale to przecież powinniśmy sprawić, żeby Rosja zbankrutowała i nie mogła dalej prowadzić wojny. Otóż problem jest tylko taki, że rosyjska ropa na rynku światowym stanowi tak dużą część, że gdybyśmy ją całkowicie odcięli od rynków, to ani OPEC, ani Stany Zjednoczone, nikt nie byłby w stanie tak nagle szybko zwiększyć swojego wydobycia ropy, że ceny za baryłkę tak bardzo by podskoczyły, żeby wywołały kryzys nie tylko na Zachodzie, ale też i w Azji. I to już tego nikt by nie chciał, bo to by się odbiło w drugą stronę. W związku z tym najbardziej optymalnym i chyba najlepszym rozwiązaniem jest to, że Rosja nadal drenuje swoje zasoby. Nie do końca bankrutuje, ale nie ma na to, ale nie ma z tego zysków, nie ma z tego żadnych nowych pieniędzy na prowadzenie dalej wojny. Czyli tak naprawdę poniekąd teza autora a propos tego, że Rosję stać na prowadzenie wojny, ale nie na jej zintensyfikowanie, w tym aspekcie się potwierdza. Jeszcze chcę się odnieść a propos tego argumentu, który zresztą tutaj jest podawany, że według prognoz rosyjska gospodarka będzie tylko rosnąć i nie wiem, też różne inne dane na temat jakości życia podawane tutaj też wyglądają w miarę optymistycznie. No, tylko jeden jest taki problem, że wszystkie te dane i te wszystkie dane, na które też powołują się największe dzienniki, opierają się na rosyjskich danych statystycznych. I akurat naprawdę moim zdaniem nie ma sensu wierzyć za bardzo rosyjskim danym statystycznym, bo Rosja to nadal pozostaje Rosją i będzie te dane statystyczne pokazywać w taki sposób, żeby pokazywały, że są w miarę, żeby nie były zupełnie niewiarygodne, ale żeby wyglądały na w miarę wiarygodne, w związku z tym one w tym momencie pokazują, że faktycznie sankcje nie mają większego znaczenia. Ale jak jest w rzeczywistości, to nie wiem, czy nawet rosyjscy urzędnicy, którzy robią te dane, mają pełną świadomość, jak bardzo może być źle. I to jest jednak też argument bardzo często przytaczany przez różnych komentatorów, że no, opieranie się na rosyjskich danych jest prostą drogą do prowadzenia do medialnego clickbaitu, ponieważ nie do końca się będzie miał pokrycie w prawdzie.
Przeczytałem ten artykuł z dużą satysfakcją i uznaniem, ponieważ zawiera bardzo dużo danych. Częściowo pochodzą one z administracji rosyjskiej, ale jednak wydaje mi się, że w większości, jeżeli byśmy zrobili zestawienie, to są dane podawane przez międzynarodowe firmy konsultingowe, które co do zasady powinny liczyć dobrze. Także zakładam, że jednak pewien stopień, znaczy duży stopień powiązania tekstu z rzeczywistością jest duży. Projekcja tego, jak wpływają sankcje na stan gospodarki rosyjskiej, wydaje mi się być dosyć odpowiadający rzeczywistości. I zgadzam się tutaj z tezami autora. Natomiast to, czego mi tak naprawdę brakuje, a co zostało tak naprawdę poruszone dopiero pod sam koniec artykułu, to jest to, dlaczego autor uważa, że Rosję nie stać na bardziej intensywną wojnę w Ukrainie. Tak naprawdę, jeżeli spojrzysz na tekst, to argumentów na to nie ma. Są tylko podane informacje o tym, jak sankcje działają. Ale autor nie pokusił się o prognozowanie tego, kiedy sankcje zaczną działać, bo chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że te sankcje prędzej czy później zaczną działać. Tak naprawdę autor nam mówi, że Rosja jest w stanie znieść sankcje przez jakiś okres czasu, ale nie podaje nam, nie kwantyfikuje tego. Nie pozwala nam, nie daje nam perspektywy czasu, która musi upłynąć, żeby rosyjskie rezerwy finansowe się wyczerpały, a skala zaburzeń eksportu poprzez eksport równoległy była taka, żeby rosyjskie społeczeństwo odczuło negatywne efekty w sposób istotny. Mówię tutaj o dużym wzroście cen i o braku dostępności towarów. Także zgadzam się z pierwszą tezą artykułu, że Rosję stać na utrzymanie obecnego zaangażowania w konflikcie, natomiast nie znajduję odpowiedzi na pytanie, jak długo i dlaczego nie może na przykład gwałtownie teraz zwiększyć intensywności.
W kwestii jednak cały czas danych rosyjskich i stanu rosyjskiej gospodarki, patrzyłbym na nią jednak, na te dane jednak mimo wszystko nadal z dużą ostrożnością, dlatego że nawet jak oglądaliśmy dane przedstawiające wzrost gospodarczy Chin, to mimo to, że nie mieliśmy stanu wojny i nie mieliśmy też większego powodu nie wierzyć Chinom, i tak raczej pojawiały się argumenty, że ich wzrost gospodarczy nie jest aż tak duży, jak oni go deklarują, czy międzynarodowe instytucje go przedstawiają. Niemniej był ogromny, ale nikt nie jest pewien, czy on był naprawdę aż sięgający kilkunastu procent rocznie. Więc tak samo w przypadku na przykład cen rosyjskich produktów spożywczych. To też najprawdopodobniej zależy od regionu, ale też należy pamiętać, że na przykład jeżeli chodzi o takie produkty życia codziennego, nigdy one nie były celem sankcji, więc w związku z tym pogorszenie jakości życia, o którym też mówi, które też dyskutuje nasz autor, że to jest sukces Putina, że nie doszło do obniżenia poziomu życia, no cóż, to obniżenie poziomu życia według oficjalnych deklaracji w dokumentach unijnych nigdy nie było celem. W związku z tym tutaj też ten argument się rozmija. Głównym celem nadal pozostaje to, żeby na przykład osłabić rosyjski budżet, co raczej się udaje, bo w związku z tym, że deficyt budżetowy nawet według rosyjskich danych rośnie, i żeby obniżyć zdolności technologiczne przede wszystkim. A to akurat też i ten Iwan Timofiejew, o którym wcześniej wspominałem, potwierdza, że według tego, co mówi się na Kremlu i w otoczeniu, faktycznie jeżeli blokada technologiczna Zachodu zostanie utrzymana w dłuższej perspektywie, istnieje realne ryzyko szansy po prostu zapaści technologicznej rosyjskiej gospodarki i rosyjskiego przemysłu. Oczywiście są Chiny, które mogą w jakiś sposób poratować, ale nie zrobią tego za darmo, bo nie jest to sojusz pełny, raczej jest to mariaż z konieczności, jak to zawsze opisuje ładnie w swoich książkach Michał Lubina. W związku z tym, nawet mimo wszystko, z jedną tezą myślę, że możemy się zgodzić, że niezależnie od danych, Rosja wpada coraz bardziej w zależność od Chin, co na pewno nie służy sile i potencjale mocarstwowości, imperializmowi rosyjskiemu.
Wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie rozstrzygnąć tego, czy rosyjska gospodarka to jest prawdziwa superbroń, czy jest to superbroń w rodzaju rakiety Kinzhal. To pokaże pewnie najbliższa przyszłość. Natomiast serdecznie zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z tym na pewno bogatym w dane artykułem, chociażby po to, żeby się z nim nie zgodzić. Wszystkiego dobrego, dziękujemy za Państwa czas.
To już wszystko w dzisiejszym odcinku Mercatora.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Instytutu BIRM oraz naszego Twittera i Facebooka. Wszystkiego dobrego.
I do usłyszenia.